Marcin Krzywicki, witam i zapraszam na dzisiejszą rozmowę w studiu akademickiego Radia Index. Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu BC Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Przewodniczący OPZL, ale my dzisiaj się też głównie jednak na sporcie skupimy. Za oknem pogoda, jaka jest, każdy widzi. Wszystkie dyscypliny na zewnątrz już przestały grać w tych naszych warunkach tutaj lubuskich. Można się skupić na sportach halowych, na koszykówce, w ciepłym siedzieć i oglądać. Chociaż nie koszykówkę, bo teraz przerwa na reprezentację, ale to dobry czas, myślę, żeby porozmawiać o Stelmecie BC Zielona Góra po meczu w Słupsku. Takie pytanie, które się nasuwa od razu, bo gdzieś tam w tej przestrzeni twitterowej, internetowej kibice byli aktywni. Dziękujemy za te pytania, na pewno je zadamy, ale to pytanie, które się nasuwa nie tylko od kibiców, ale też ode mnie. Pan jest zadowolony z tego, co dotychczas prezentuje Stelmet BC Zielona Góra?
Dzień dobry, witam serdecznie. Myślę tak, że jeżeli chodzi o wyniki, jestem zadowolony, tak, no bo trzeba powiedzieć, że mamy dosyć trudny sezon, jeżeli chodzi o strukturę wyjazdowych meczy i tutaj domowych, jednak przede wszystkim gramy na wyjeździe. To jest spowodowane różnymi rzeczami, trochę pechem w rozstawieniu w Lidze Mistrzów, bo jednak mieliśmy na dzień dzisiejszy 4 mecze na wyjeździe i tylko 2 u siebie. Jeżeli chodzi o Ligę Polską, to te współczynniki też są niekorzystne. No i to na pewno daje jakieś tam podejrzenie, że kilka z tych meczów zgubimy, tak? No więc jeżeli zgubiliśmy 3 mecze w Lidze Polskiej, to można powiedzieć, że to jest taki poziom akceptowalny z naszego poziomu, z naszego jakby punktu widzenia. No a jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, no to jeden mecz można było moim zdaniem wyciągnąć. To wszyscy wiemy, że tu było kilka takich sytuacji, kiedy goniliśmy, doszliśmy nawet, wyprzedziliśmy.
A którego panu najbardziej szkoda?
Znaczy najbardziej mi szkoda chyba Ostendy, tak? Bo myślę, że kluczowe dla nas będą te mecze z tymi przeciwnikami gdzieś, gdzie będziemy walczyć o tą pozycję 3-4, bo tak mi się wydaje, że taka jest dzisiaj moc drużyny, że jednak pierwsze dwie pozycje będzie zajmował kto inny. Myślę, że jednak Besiktasz i dzisiaj widać, że Nanter. Natomiast bardzo ważne jest to Avellino, bardzo ważne jest tutaj właśnie Ostenda, Nymburk, może nawet Bonn się włączy. Także każdy jeden mecz z tych pozostałych drużyn, Aris jeszcze zostaje, więc tu akurat tego meczu mi bardzo żałuję, brakuje, no bo jednak to jedno zwycięstwo na wyjeździe zrobiłoby wynik 3-3, to mógłbym powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony.
Jest jakaś taka niecierpliwość w związku z tym, że nie ma tych zwycięstw w Lidze Mistrzów na wyjeździe, bo w tym formacie, w tych rozgrywkach, Stelmet w historii tych rozgrywek jeszcze nie zwyciężał na wyjeździe. Ostatnia wygrana na wyjeździe w europejskich pucharach to był jeszcze Eurocup, to był Herbalife Gran Canaria. No to już trochę czasu minęło, bo to marzec 2015.
Znaczy ja myślę, że to jest akurat korzystne, że wygrywamy u siebie w domu, a nie na wyjeździe, no bo ja akurat tutaj do coacha Filipowskiego miałem duże pretensje, dlaczego wygrał 5 meczy na wyjeździe, a wszystkie 5 u siebie przegrał, tak? No więc, wie pan, to jest tak, statystyka to jest tak, że można to różnie czytać. Dla mnie te statystyczne dane kompletnie nie mają żadnego sensu, no bo tak, porównywać gruszki z jabłkami albo nie daj Boże jeszcze z pomidorami. No każdy ma jakiś tam punkt widzenia i to oceni po swojemu. Natomiast myślę, że dobrze, że wygrywamy w domu, no bo po co przychodzą kibice? Po to, żeby dobrze się naładować, a na pewno wygrana zawsze daje dużo satysfakcji. Myślę, że nie do przecenienia jest wygrana tutaj dosyć wysoko, szczególnie z Avellino, tak? Bo to był piękny mecz. Wszyscy, którzy byli, widzieli, że naprawdę drużyna grała swoje. No można zadać pytanie, dlaczego dużo słabszy albo dużo trudniej nam się jest Stelmet, albo dlaczego dużo trudniej gra się nam na wyjeździe. No ale to tak już jest, że pewne kwestie, no jeszcze taki się nie urodził, który by wszystkim dogodził. Wolę Gronka niż Filipowskiego, jeżeli chodzi o wygrywanie.
A nie denerwuje pana to, że po wielokroć już musi się pan mierzyć właśnie i jakby, nie wiem, no rozgrzeszać, mówić o trenerze Gronku i mierzyć się z tymi porównaniami, że za trenera Filipowskiego, to trener Filipowski z tego składu to by zrobił to i tamto, inny trener, a trener Gronek, no to i tutaj można sobie wielokropek postawić, bo to pewnie te pytania wracają co jakiś czas i pytanie, czy pana to już po prostu nie denerwuje, że cały czas o tego trenera Gronka ludzie pytają, jakby deprecjonują trochę, może, nie wiem, czy to ze względu na wiek młody jako człowieka nadal wciąż przecież.
Czy na pewno jest kilka elementów. Pierwsza kwestia po trenerze Filipowskim, po tego typu fachowcu, to trudno by było dogodzić kibicom, jeżeli chodzi o wyniki. Znowu za trenera Filipowskiego pamiętam te zgrzytanie zębów, że tego się nie da oglądać, że my gramy samą obroną, że ludzie przestali chodzić na mecze, bo po prostu każdy wynik jest z góry wiadomy, że albo wygramy i do tego jeszcze po brzydkim meczu, nie wiem, 65-63, tak? No więc w związku z tym myślę, że trener Filipowski to było coś, co się w Zielonej Górze, można powiedzieć, zdarzyło. To był drugi trener, którego wyciągnęliśmy znikąd, tak, no bo trzeba powiedzieć, że i Michajlo Uwalin się w Zielonej Górze bardzo mocno zbudował swoją pozycję na nowo i trener Filipowski po dużym kryzysie w Zielonej Górze się odbudował i dzięki nam, mogę powiedzieć jasno i klarownie, i dzięki swojej pracy oczywiście, ale też materiałowi, zawodnikom i klubowi, był w stanie wrócić na najwyższe, że tak powiem, europejskie salony. I to jest zapisane, sądzę, w naszej historii. Tym się będziemy na pewno szczycić. Natomiast trener Gronek, no bo tutaj nad nim wszyscy się...
Bo gdyby pewnie pracował w innym klubie, to człowiek w jego wieku, każdy by mu kibicował, myślę, presja byłaby mniejsza, natomiast w Stelmecie no to oczekuje się tutaj cały czas igrzysk, chleba i ogromnych sukcesów.
Na pewno rola trenera jest bardzo trudna, tak? Ja myślę, że porównuję go do Sapera i tutaj jest bardzo blisko, sądzę. Tak?
Ale nie wybuchu.
Znaczy generalnie takiego, że ryzyko wybuchu jest bardzo duże, tak? Natomiast no, zawodnikom wybaczamy więcej, tak? Zawodnik może raz się pomyli, drugi, trzeci. I tutaj taka, jakby powiedział, z naszej strony dosyć chyba jasny sygnał był wysłany 2 lata temu, że po trenerze Filipowskim każdy trener będzie zły. Tak bym powiedział. Tak? No więc doszliśmy do wniosku, że w tym momencie, jeżeli mają porównywać, to niech już porównują młodego, ambitnego chłopaka do gdzieś tam zbudowanej pozycji Filipowskiego i wiadomo, że to porównanie będzie kompletnie bez sensu. Już mówiłem o tych gruszkach i pomidorach, a tu bym powiedział porównanie słonia i mrówki nie ma sensu żadnego, tak? No bo każde porównanie będzie głupie. Trener myślę, że ma wiedzę, myślę, że udowodnił wiele razy, że mimo tego, co się pisze i mówi, to jest człowiekiem sukcesu, tak, no bo zdobył ten Puchar Polski, co jest dosyć trudnym do zdobycia, dlatego, że to jest krótki turniej, gdzie może się wszystko zdarzyć. Zdobył Mistrzostwo Polski, więc to drugi duży plus dla niego. No, teraz się mierzy trochę z europejskimi pucharami i tam ma naprawdę dużych przeciwników po drugiej stronie. Na pewno trudno mu zapanować nad drużyną, która jest zbudowana na zawodnikach, no bym powiedział, jednych z lepszych. Można powiedzieć, że w każdym sezonie mieliśmy gwiazdy, ale w tym roku mamy moim zdaniem gwiazdy, które nie są gwiazdami po przejściach, jak ja to mówię, tak? Tak jak czasami zdarzało nam się przytulić kogoś, kto się u nas odbudowywał. Tak w przypadku czy Sawowicza, czy chociażby Dragicewicza, jest to drugi sezon, bardzo dobry w tamtym roku, w tym roku też cały przepracowany. Tak samo Gecewicius, no, nie można powiedzieć, że Koszarek, czy Zamojski, czy Hrycaniuk to są słabi zawodnicy. Oczywiście Tomas Kelati jeszcze, więc myślę, że zawodników mamy dosyć dobrych. Skład jest zbudowany i tutaj od razu wyprzedzę, nie po to, żeby komuś sprawiać przyjemność albo nie, tylko po to, żeby wygrywać mecze i został tak zbudowany, żebyśmy osiągnęli nasze cele, czyli zdobycie mistrza Polski. No i marzy mi się, to jest moje marzenie, które zawsze dziś będę miał, żeby w Zielonej Górze także odbyła się wielka impreza europejska typu Final Four, więc na pewno będziemy walczyć.
A co pana zadowoli w europejskich pucharach w tym sezonie? Wyjście z grupy, coś więcej?
Znaczy na pewno wyjście z grupy jest postawione jako taki warunek, nazwijmy to a must, tak? Czyli powinniśmy to zrobić albo musimy to zrobić. Natomiast wszystko, co dalej będzie, no to już będzie na plus. Natomiast no, moje ambicje, tak jak już powiedziałem przed chwilą, może Final Four w Zielonej Górze. Ja wiem, że teraz będzie śmiech pusty w całej Polsce, ale pamiętam, jak mówiłem, że w Zielonej Górze zagra Barcelona i też się ze mnie śmiano. I jak ja to mówię, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. No my mieliśmy to szczęście, że ostatnich Kilka sezonów to myśmy się śmiali.
A jeśli się nie uda wyjść z grupy, jeżeli ta przygoda z pucharami zakończy się stosunkowo szybko, to będą jakieś roszady w składzie, zmiany, uszczuplanie tego składu, o to też pytali gdzieś tam w tej przestrzeni twitterowej kibice.
Znaczy powiem tak, no my gramy na dwóch frontach i to widać chociażby, no u nas to widać, ale każdy, pan, te komentarze nawet jak ja już słucham, to już nawet na to nie zwracam uwagi. Także jedna drużyna biedna gra dwa mecze w tygodniu i w związku z tym ma prawo jeden zagrać słabiej, a w momencie, kiedy my gramy od zawsze dwa mecze w tygodniu, nawet się tym nie skarżymy, bo to jest normalne, że musimy obsłużyć dwa puchary. No więc jeżeli musimy obsłużyć dwa puchary, to ta drużyna jest w ogóle inaczej budowana. Tak? My musimy ją zbudować na 10-11 graczach. W tym roku spróbowaliśmy na 10, natomiast szybkie dwie kontuzje spowodowały, że tutaj nagle nam się zabrakło nam graczy do grania, w sensie intensywności, bo to nie chodzi o to, żeby odbębnić te swoje minuty na parkiecie, ale żeby grać na pełnej intensywności albo móc grać. Potem czy ktoś gra, czy nie gra, to już jest kwestia wyboru, ale jeżeli jest w sztosie, jeżeli jest w tej formie fizycznej, no to może grać. No i to jest dla nas jakby ważna kwestia. Oczywiście to granie europejskie z jakimkolwiek efektem by się nie skończyło, no i tak będzie trwało gdzieś prawie do połowy lutego. Może, daj Boże, dłużej, że w maju jeszcze zagramy. No to daje nam efekty takie, że później w playoffach mamy tych zawodników, którzy są po pierwsze przyzwyczajeni, a poza tym mają tą moc, tak? No a playoffy to wiemy, że to już jest całkiem inna wojna, więc myślę, że no my mamy tych kilka ważnych bitew dzisiaj, no ale najważniejsza jednak będzie, mam nadzieję, na przełomie maja i czerwca.
Martyna Zgaczewiczus to nowa twarz w Stelmecie. Po tych kilku meczach, jak go pan ocenia, to transfer trafiony i też pytanie od razu tutaj wrzucam od kibiców, czy trener Gronek, należycie, już z niego korzysta, jego potencjał wykorzystuje, realizuje?
Znaczy, powiem tak, biorąc takiego zawodnika, zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania są w stosunku do niego olbrzymie. Tak, no bo ten zawodnik, który osiągnął no, w koszykówce europejskiej wszystko, bo zdobył
taka
już,
waga ciężka koszykówka,
tak,
można
zdobył
powiedzieć.
Nawet Euroligę, tak, no, zdobył też medale z reprezentacją Litwy na Mistrzostwach Europy, więc w związku z tym na pewno on też o tym wie, że ta presja jest olbrzymia. Wszedł na świeżości, tak? Czyli pierwsze dwa mecze zagrał, nazwijmy to, na pełni może swoich możliwości albo prawie. Natomiast po tym, że przyjdzie pewien dołek, to jest naturalne. Taki cykl mieliśmy z wieloma zawodnikami. Przypomnę tylko, jak przychodził do nas Dragicewicz, jak przychodził Borowniak. To pierwsze mecze z reguły są bardzo dobre, potem jest obniżka formy, no bo Ci jednak zawodnicy nie trenują, nie są dokładnie w tym samym momencie przygotowania, jak pozostała część drużyny, ale dlatego też ten ruch był zrobiony w tym momencie, żeby pomóc nam już w europejskich pucharach. No może jeden mecz jakby się wyciągnął, tak jak powiedziałem, jeszcze, to byśmy byli bardzo zadowoleni. Natomiast teraz przez te dwa tygodnie między innymi ma wrócić. No i myślę, że na tego 6 grudnia, kiedy będzie bardzo, bardzo ważny mecz z Burgiem w Zielonej Górze, będziemy pierwszy raz, myślę, w takim pełnym składzie i w pełnym, nazwijmy to, z wszystkimi na, nie możemy powiedzieć na 100% swoich możliwości, ale jednak będących do dyspozycji trenera.
Trochę mniej mówi się ostatnio, albo wcale o PLK 2.0. To jest projekt, który gdzieś tam jeszcze się tli w głowach właścicieli, w głowie pana, czy ta rewolucja...
Czyli pan co, no generalnie no my działamy, no jakby tak ktoś podsumował kilka ostatnich miesięcy, to oczywiście, że zawsze można coś zniszczyć, ale zniszczyć jest bardzo łatwo i zawsze na zniszczeniu czy na wojnie nikt nie wygrywa, wszyscy przegrywają, więc doszliśmy do wniosku, że pracujemy w tym składzie koszykarskim, jaki mamy, staramy się łączyć siły i potencjały. No, plany jak najbardziej są przed nami. No, we wtorek jest pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, do której według nowego klucza wchodzi między innymi przedstawiciel mistrza Polski. No dobrze, że takie coś wreszcie powstało, bo Dla mnie to jest trochę dziwne, że bez największych i najlepszych klubów się rozmawia o przyszłości. No, ja nie powiem, że one mają być jako decydenci, ale na pewno muszą być członkami takiej dyskusji. Druga kwestia, no tu bardzo dużo jest kwestia, nazwijmy to, przyszłości, jeżeli chodzi o sponsoring. Tak? Wiemy, że coś się tli, coś się dzieje. Też daliśmy Grzegorzowi Bachańskiemu pewne wsparcie w momencie, kiedy nas o to poprosił, żeby jednak wyciszyć pewne spory w rodzinie po to, żeby jednak najpierw ten dom uratować, a potem będziemy go remontować. No i najważniejsza kwestia dla mnie to jest kwestia telewizji, kwestia pewnego długoletniego programu medialnego z kimś, z jakimś partnerem, który będzie w stanie zbudować projekty podobne jak robi Kanał Plus z piłką ręczną, czy Polsat z siatkówką, tak? Wydaje mi się, że podejście na tej zasadzie, że co rok prorok i gdzieś będziemy puszczani raz w tej telewizji, raz w tamtej.
Rozgrywki ruszą, to się dopiero dowiadujemy w trakcie, że gdzieś te mecze się pojawiają.
Tak, ale poza tym nikt się z tym nie identyfikuje, jeżeli chodzi o operatorów medialnych. My musimy zbudować pewien projekt, wydaje mi się wieloletni i bazujący na dobrej organizacji ligi, na dobrych klubach, na dobrze zarządzanych tych strukturach i klubowych, i ligowych, dodatkowo media, dodatkowo sponsorzy. Ja powiem tak, i wtedy będziemy 90% naszych problemów mieli za sobą, bo będziemy najważniejszymi i będziemy mieli pieniądze.
Kibice też pytają właśnie o telewizję w kontekście tego, dlaczego tego Stalmetu jest tak mało w wydaniu ligowym, to raz, ale też dokładają pytanie o marketing klubu, czy klub planuje jakąś ofensywę, czy pana zadowala marketing, jaki klub w obecnej formie prowadzi.
Znaczy, to jest połączone dwa, trochę. Dwa pytania, znaczy, chyba jednak jedno nie zależy od nas, przynajmniej to.
To zdecydowanie.
Ile Stalmetu jest w telewizji. Znaczy ja myślę, że tu jest to dosyć trudny temat, dlatego że my od wielu lat widzimy, że tego Stalmetu nie ma, tak? No, czyli co rok jest jakiś ulubieniec. Teraz ulubieńcem telewizji i pana Romańskiego jest Anwil, no więc dzięki Bogu ten Anwil jeszcze gra, bo pamiętamy, jak ulubieńcem był Śląsk Wrocław, który dołował, no to już było wręcz śmieszne. No i takich patologii chcielibyśmy na przyszłość uniknąć. Moim zdaniem powinny być pokazywane te drużyny, które prezentują najwyższy poziom, żeby po prostu w Polsce się tym chwalić, tak? Więc nie wyobrażam sobie, dlaczego nie ma właśnie między innymi meczy z naszym udziałem. Ktoś wyszedł z założenia, że my będziemy z każdym wysoko wygrywać, więc to będzie nudne do pokazania. Wydaje mi się, że w sobotę był mecz nasz z Czarnymi Słupsk, który był bardzo ciekawym meczem, ciężkim, chyba nawet powiedział bardzo. A był z drużyną, która teoretycznie nie ma szans. No, koszykówka jest pięknym sportem, gdzie się zaciera te różnice, to jest tylko 5 zawodników. Tam oczywiście ktoś na końcu wygrywa, tak? Ale ta wygrana niekoniecznie odzwierciedla poziom finansowy czy jakiś tam budżetowy. I dlatego moim zdaniem trzeba pokazywać polskich zawodników też, jeżeli mówimy o tym, żeby budować na reprezentacji jakiś obraz. Jaki my obraz pokazujemy, jeżeli dzisiaj kibic w Polsce myśli, że najlepszym zawodnikiem w polskiej lidze jest Almeida, tak, bo jest pokazywany ciągle i wszędzie, a na przykład nie ma Koszarka czy Zamoyskiego, więc z jednej strony niby jest jakaś polityka budowania czegoś na reprezentację, ale reprezentantów, którzy w Polsce grają, się nie pokazuje, więc wie pan, takich rzeczy jest dużo i myślę, wydaje, że właśnie dlatego musi być merytoryczna dyskusja, dobór na przyszłość partnera medialnego spowoduje to, że to on będzie narzucał to, co jest do oglądania, a nie to, który działacz ma jakieś wizje. Ja mogę mieć swoje wizje, pan może mieć swoje wizje, natomiast według mnie ten, kto płaci, powinien decydować, bo on nam pozwoli przyszłościowo zbudować ten projekt na najwyższym poziomie.
A ten marketing?
Marketing, wie pan co, na punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Zawsze można zrobić dużo więcej, bardzo dużo więcej i jeszcze więcej. Ja bym powiedział tak, ja z chęcią słucham tych pomysłów i szczerze powiedziawszy, ja nie widzę tutaj 20 tysięcy pomysłów, które gdzieś tu wokół nas są, których my nie chcemy realizować. Myślę, bo też tam o frekwencje, różne rzeczy. Mamy jedną z najwyższych frekwencji w Polsce, tak? Walczymy z Anwilem Włocławek, tylko uwaga. Anwil Włocławek raz w tygodniu musi wypełnić halę, my musimy wypełnić ją 2 razy, miasta są tej samej wielkości, więc zaczyna się robić to. No, na mecze koszykówki w Zielonej Górze rocznie przychodzi ponad 100 tysięcy ludzi. Myślę, że w żadnym klubie koszykarskim w Polsce nie ma jesteśmy daleko od, każdy następny jest daleko od tego wyniku. No, spojrzę na chociażby na to, co się dzieje na pucharach w Rosie Radom. Widzę, że tam siedzi kilkaset osób. Tysiąca nie ma nigdy. Więc w związku z tym naprawdę nie róbmy z siebie i ze środowiska w Zielonej Górze, że nam się coś nie udało. Udało nam się bardzo dużo i tym się chwalmy. Natomiast to, że można poprawiać, to zawsze jestem za tym, żeby poprawiać. Tylko, wie pan, no, ja czasami tak jadę gdzieś takiego Stambułu, usiądę sobie, patrzę na to 20-milionowe miasto i myślę sobie, gdzie jest Zielona Góra przy Stambule, tak? A my w koszykówce jednak walczymy i byliśmy w stanie praktycznie wygrać, więc jeżeli patrzeć na potencjały, na to wszystko, no to teoretycznie wygląda to śmiesznie, tak? Zielona Góra, Stambuł, Zielona Góra, nie wiem, Wenecja, każde miasto praktycznie, z którym gramy, to są duże, duże, silne kluby, tak? Nawet ten Bon, tak? Który jest niby małym miasteczkiem, ale w zagłębiu Rury, niedaleko Kolonii, generalnie olbrzymie aglomeracje, więc no i pieniądze nie takie jak u nas. Wiadomo, że chcielibyśmy mieć poziom niemieckiej gospodarki, chcielibyśmy mieć wielkość, nie wiem, dużego, olbrzymiego, milionowego albo kilkumilionowego miasta, natomiast jesteśmy stu kilkudziesięciotysięczną społecznością, która daje bardzo dużo i robi bardzo dużo. No i wie pan, jeżeli chce mieć pełną halę, no to trzeba powiedzieć jasno, że musimy sięgnąć tak te co najmniej 40-50 kilometrów wokół Zielonej Góry i oddziaływać na 500 tysięcy ludzi.
Właśnie, bo ten początek w dawnej Tauron Basket Lidze to były wyjazdy z Telmetu gdzieś tam po regionie Lubsko, Babimost. Państwo planujecie wrócić do tego gdzieś tam w tym okresie przedsezonowym?
Jak najbardziej. No, w tym roku miała być ta Wschowa, ale niestety nam nie wyszła. To był taki wyjazd przedsezonowy. No, planujemy też wyjść nawet troszeczkę, nie tylko województwo lubuskie, ale najbliższych sąsiadów województwa lubuskiego także tutaj odwiedzić z koszykówką. Myślę, że naszym głównym, poza Nową Solą, gdzie mocno staramy się pobudzić to środowisko, będą w najbliższym czasie Żary i tam będziemy chcieli, że tak powiem, bardzo mocno nawiązać bliższą współpracę. No ale także Świebodzin. To są miejscowości, które dla nas są bardzo bliskie, no bo jesteśmy tutaj z nimi związani. A druga kwestia, uważam, że koszykówka, szczególnie na europejskim poziomie, szczególnie tak jak pan dzisiaj powiedział, tak? No w takim okresie, a jednak w Polsce długo mamy zimę, no trudno jest cokolwiek rozsądnego zrobić poza pójściem na zakupy. No, ja osobiście zapraszam, ale myślę, że nie każdy lubi robić zakupy.
No tak, ale tych rozrywek pewnie jest dużo, jest z czym konkurować, z tą przestrzenią też wirtualną, ale to zostawmy. Ja bym chciał jeszcze dwa pytania od kibiców zadać. Czy dopuszcza pan myśl, że Stelmet może w tym roku nie wygrać mistrzostwa? I co, jeśli tak się stanie?
Myślę, że te myśli nam się kłębią od kilku lat i nawet w zeszłym roku, już przed finałem, myślałem tak sobie, a co będzie, jeżeli nie uda nam się. Wiadomo, że nie było to takie przekonywujące zwycięstwo, jak chociażby z trenerem Filipowskim, tak, gdzie przeszli Chłopacy bez jednego przegranego meczu. Myślę, że już nas stać na to, żeby przegrać. Był taki moment, że nas nie było stać, tak? Znaczy, ta maszyna była tak nakręcona, tak zbudowana, tak zależna od wyniku sportowego, że jeżeli byśmy jej nie zdobyli, to byłby problem. No dzisiaj patrzę chociażby na Falubas, który sportowo ma duże problemy, ale organizacyjnie cały czas bardzo dobrze funkcjonuje i mi się wydaje, że to właśnie na tym polega już dojrzałość pewnej struktury, że wynik sportowy to jest wynik bardzo wielu elementów, nie do końca do zaprogramowania. Natomiast my musimy być silni jako klub, musimy być stabilni finansowo, musimy być odpowiedzialni za to, co robimy i przede wszystkim to, co nam się udaje budować, to jest ta marka, którą w Polsce się deprecjonuje, ale w Europie się liczy tylko Stelmet. No i szczerze powiedziawszy, to, że my byliśmy zapraszani już nie tylko jako klub, ale byliśmy między innymi zaproszeni do zarządu Eurocupu, oprócz takich klubów jak Alba Berlin czy Letowus Rytas, trzy kluby przedstawicieli. Teraz wiem, że podobną strukturę chce zbudować Liga Mistrzów, żeby wspomagać jakby rozwój tego projektu. I tam też nasz klub jest brany pod uwagę jako, ja osobiście zostałem zaproszony do tej rady. No a dla mnie cel, jakbym powiedział, długofalowy i tym, czym żyjemy, no to jest powrót do Euroligi. Zbudowanie na tyle silnego budżetu i na tyle silnej organizacji, żebyśmy wrócili i byli w stanie, tak samo jak dzisiaj się mówi o ASFEL-u, który ma dostać, że tak powiem, zaproszenie do Euroligi, żeby w pewnym momencie też Stelmet takie zaproszenie dostał. Oczywiście do tego jest długa droga i tak naprawdę wydaje mi się, bo tutaj ja zawsze odpowiadam na różne pytania i w różnych tematach, natomiast wydaje mi się, że jako zarządca klubu, powiedział, jako przewodniczący Rady Nadzorczej, to jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni za to, żeby zdobywać pieniądze i z tego nas powinni rozliczać kibice i cały świat wokół. Sport raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. Natomiast jeżeli będziemy sprawnie działać, jeżeli będziemy mieli kibiców, na czym mi bardzo zależy, to będzie dobrze. No, teraz na pewno każdy z kibiców ma swoje zdanie na ten temat, no ale umówmy się w ten sposób, tak, że ktoś podejmuje decyzję i ktoś za nie bierze odpowiedzialność i ktoś za nie płaci. I wtedy, kiedy jest tak to zorganizowane, to widać. Z każdej porażki wyciągamy wnioski, ale długofalowo odnosimy jednak zwycięstwa.
Z pewnością chciałoby się jeszcze gdzieś tam w tych highlightsach euroligowych usłyszeć Stelmet Gora, ale to jeszcze pewnie na to chwilę trzeba będzie poczekać.
Ale mogę pana zapewnić, że ja jestem długodystansowcem i to nam się jeszcze uda.
To jeszcze jedno pytanie, ostatnie, myślę też z Twittera. O prezesa Stelmetu BC, o pana Marka, jak rozumiem, Ziółkowskiego, czy jest prezesem, czy nie jest, kto nim jest ewentualnie, jeżeli nie pan Marek?
Czy generalnie jest tak, że my przyjęliśmy taką dosyć ciekawą koncepcję w klubie, dlatego że u nas jest trochę przesunięta funkcja, że tak powiem, sprawowania zarządu KRS-owy, to jedna kwestia, a grono, które podejmuje decyzję, to jest jednak Rada Nadzorcza. No i tych 9 członków Rady Nadzorczej mamy, no i umówiliśmy się, że rotacyjnie według jakiegoś tam klucza każdy z tych członków będzie przez jakiś czas pełnił też funkcję prezesa. No i po panu Skibie został pan Marek Ziółkowski, natomiast no, ze swoich powodów osobistych, które tam ma i sądzę to jego, trzeba będzie delikatnie zapytać, złożył rezygnację, przyjęliśmy ją i na następnego prezesa, prezesem został, pełniącym obowiązkiem prezesa, członek Rady Nadzorczej, został pan Ryszard Buczek, tak, wieloletni też członek Rady Nadzorczej, człowiek zakochany w koszykówce, no i on pełni funkcję KRS-ową. Natomiast tak jak powiedziałem, no u nas jest trochę to zachwiane, to może jest pewna dysfunkcja, patrząc na pewne inne kwestie, jak to jest organizowane gdzie indziej, natomiast no, taka jest nasza specyfika. Przesunęliśmy po to, żeby tu był zarząd mocno kolegialny do Rady Nadzorczej, no i tam podejmujemy wszystkie najważniejsze decyzje. Tam też akceptujemy pewne założenia finansowe, które są potem realizowane w ciągu roku.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Czekamy na Mikołajki na 6 grudnia na mecz z CSM Nymburk. Koszykówka, Liga Mistrzów ponownie w hali CRS, wtedy zagości Janusz Jasiński, właściciel Stelmetu BC Zielona Góra, był gościem naszego programu.
Dziękuję bardzo i zapraszam gorąco.
Marcin Krzywicki, dziękuję, do widzenia.